Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Bogumiła Wrysiło, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w Radiowym Klubie Rodzica. W piątek na naszej antenie emocje sportowe, stąd też Radiowy Klub Rodzica dzisiaj właśnie w niedzielę. Na początek o niezwykłym blogu i spotkanie z niezwykłą mamą. Czasem mówi, częściej pisze, co jeśli na język i klawiaturę przyniesie. Z wykształcenia polonistka i etnolog, z miłości mama i żona, z zawodu redaktor i piarowiec. Urodzona w Bydgoszczy, sercem związana z Fordonem. Od 2 lat, jak mówi, zaprzedała duszę Toruniowi, gdzie mieszka razem z mężem, synkami i psiakiem. Michalina Pietkiewicz pisze o chorobie swojego syna, pisze o mukowiscydozie. Matka pisze bloga.
To prawda. Ja jestem tą matką i mój jest ten blog. Mój i mojej rodziny, bo piszę w imieniu moich 3 panów, moich 2 synów i mojego męża. Ale to rzeczywiście ja jestem tym głosem prowadzącym.
Skąd pomysł na napisanie bloga? Czy to sytuacja, z którą się mierzycie na co dzień, niejako zainspirowała do tego, aby może coś zacząć pisać?
Postanowiłam pisać blog, żeby opisać trochę sytuację naszą rodzinną, a w szczególności chorobę mojego dziecka, mukowiscydozę, na którą cierpi mój najmłodszy synek. I to rzeczywiście ta choroba sprawiła, że usiadłam do klawiatury i zaczęłam pisać blog.
Powróciłaś do pisania, bo przypomnijmy, kiedyś pracowałaś w bydgoskim oddziale Gazety Wyborczej.
Zgadza się. Tam rzeczywiście miałam swoich czytelników, później było trochę pracy w internecie i w tym internecie zostałam właśnie pisząc blog.
Czy możesz opowiedzieć o twoich synach?
Mam 2 synów. Jeden Walentynki kończy już 4-latka, jest to Felix, a drugi Ignacy skończył właśnie 9 miesięcy. Felix jest szalonym przedszkolakiem, natomiast Ignaś jest jeszcze niemowlęciem, który choruje na mukowiscydozę, jedną z najpopularniejszych genetycznych chorób, które niestety cały czas pozostają nieuleczalne.
Piszesz o tej chorobie muko, w skrócie.
Tak.
Czy ty się zderzyłaś z tą chorobą już w momencie, kiedy byłaś w ciąży, dowiedziałaś się o tym, że Ignaś choruje na, być może choruje na mukowiscydozę, czy to wyszło już jak się urodził?
Każde z urodzonych od 2009 roku dzieci ma wykonywane badania przesiewowe, w tym w kierunku mukowiscydozy. I o tej chorobie dowiedzieliśmy się dopiero, kiedy wyszły wyniki tych badań przesiewowych, czyli w 6 tygodniu życia Ignasia. Natomiast w związku z tym, że do szpitala na intensywną terapię w Toruniu trafiliśmy już w 3 dobie życia naszego synka, gdzieś tam to podejrzenie tej choroby pojawiło się, natomiast był leczony w nieco innym kierunku, ponieważ miał niedrożność pokarmową, jak się okazało, niedrożność smułkową, jedną z najczęstszych objawów właśnie mukowiscydozy. Także z chorobą spotkałam się tylko w teorii przed ciążą, natomiast w momencie, kiedy urodził się synek, ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba.
I wtedy zaczyna się drążenie, czytanie, sprawdzanie, pytanie lekarzy, co to za choroba?
Tak. I dowiadujemy się samych strasznych rzeczy. To znaczy, na rodzica na początek spada informacja o długości życia pacjenta chorego na mukowiscydozę, który w Polsce, ta średnia w Polsce to 22 lata. Cios, prawda? Planujesz przedszkole, planujesz, kim będzie twoje dziecko, a tutaj dowiadujesz się, że być może dziecko będzie żyło tylko tyle. Później dowiadujesz się o wszystkich objawach, które wiążą się z tą chorobą i jak będzie wyglądało takie codzienne życie. I kiedy już te informacje jakoś starasz się przytrawić, to oczywiście powinniśmy wiedzieć, ale jakby w momencie, kiedy dowiadujesz się już, jak będzie wyglądało twoje codzienne życie, myślisz o tym, żeby było dla tego dziecka jak najdłuższe. I ten tak zwany termin przydatności do spożycia nie jest już tak istotny, tylko myślisz o tym, że to dziecko ma żyć i ma mieć jak najlepszą jakość tego życia. I tak naprawdę stąd też ten blok. Ponieważ ja chcę informować o tym, jak wygląda ta choroba. Chcę przedstawić nas. Ta choroba jest chorobą bardzo kosztowną. Kosztowne jest leczenie, kosztowna jest rehabilitacja. Jest to rehabilitacja, która zaczyna się od momentu tak naprawdę zdiagnozowania. Codziennie podajemy dziecku leki, codziennie dziecko rehabilitujemy, regularnie musimy jeździć do poradni, regularnie musi być dziecko leczone, jesteśmy po kolejnej hospitalizacji. Wszystko to wiąże się z finansami.
Mukowiscydoza to choroba genetyczna.
Tak, fantastycznie się odnaleźliśmy z moim mężem, ponieważ co 25. osoba jest nosicielem mutacji, nosicielem genu, który spowodować może mukowiscydozę. Jedno nasze dziecko jest zdrowe, drugie jest chore. Prawdopodobieństwo tej choroby to 25% wśród nosicieli. Nosicielem jest zarówno mój mąż, jak i ja. Tak się odnaleźliśmy na tym świecie że połączyły się nasze komórki i daliśmy zarówno jednego zdrowego, jak i jednego chorego syna.
Jak wy się odnajdujecie? Jak wygląda wasze codzienne życie?
Myślę, że już ta informacja jakoś do nas dotarła. Ten blog pomaga mi też trawić taką codzienność. Nie ma już takiego spokojnego macierzyństwa, jakie miałam ze starszym dzieckiem w tym okresie właśnie urlopu macierzyńskiego, kiedy atrakcją było wyjście na basen z dzieckiem, do biblioteki, na koncert. My częściej wychodzimy do lekarza. Częściej wychodzimy na spotkania z fizjoterapeutą, ale radzimy sobie. To chcę pokazać na blogu, że można żyć normalnie, cieszyć się życiem, chodzić na spacery, pokazywać dziecku normalne życie i wykorzystywać je w pełni.
Mówisz o leczeniu, mówisz o rehabilitacji, mówisz o kosztownym bardzo leczeniu, o lekarstwach. Ta choroba to przede wszystkim jakie objawy?
W organizmie Ignasia zbiera się lepki śluz i to ten lepki śluz blokuje jego drogi oddechowe.
A skąd ten lepki śluz?
Właśnie dzięki tym genom. Ten gęsty, lepki śluz blokuje drogi oddechowe u każdego chorego na mukowiscydozę. I jeżeli taki pacjent będzie narażony na infekcje, na spotkania chociażby z chorymi w sklepie, w kolejce, na poczcie, w kolejce do lekarza, to może się w zwyczajny całkowicie sposób zarazić. Natomiast przez ten gęsty śluz nie będzie potrafił sobie z daną bakterią, z danym wirusem tak łatwo poradzić jak my. I przez to przebieg choroby będzie dużo trudniejszy. Groźna jest dla mojego dziecka zwyczajna infekcja. Ostatnio byliśmy na hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, które zaczęło się od zwyczajnego kataru, które normalnie noworodek pewnie w 7 dni leczony, w tydzień nieleczony pożegnałby taki katar. Tutaj jest to dużo trudniejsze. Dodatkowo ten lepki śluz utrudnia prawidłową pracę trzustki i powoduje zaburzenia trawienia, trudności we wchłanianiu tłuszczów i białka. To znaczy w praktyce, że do każdego jedzenia moje dziecko dostaje enzym, które pomaga mu jak najbardziej skorzystać z danego posiłku i tak już będzie zawsze. To nie jest tak, że to jest choroba, z którą my sobie poradzimy przez pół roku, przez rok. To znaczy my sobie będziemy z tą chorobą radzić i będziemy sobie radzić z nią bardzo długo. Natomiast będzie to taka codzienność i codzienna żmudna praca.
Czyli z jednej strony pilnowanie, żeby podawać te enzymy, o których wspomniałaś, do każdego posiłku, ale z drugiej strony przeogromna czujność właściwie na każdy oddech twojego dziecka młodszego.
Tak. I dodatkowo codzienna rehabilitacja oddechowa. Ignaś codziennie jest inhalowany. Codziennie ma wykonywany drenaż, to znaczy nazywamy ten drenaż ćwiczeniami oddechowymi i w momencie, kiedy jest sytuacja taka zwyczajna i nie ma żadnej infekcji, są to raptem dwie nebulizacje w ciągu dnia, rano i wieczorem. Wydaje się, że nie jest to dużą trudnością, natomiast w tym czasie, kiedy ma zaostrzenie i to jest teraz, to jest ten czas, tych nebulizacji jest 10 dziennie.
Jak na razie nie ma lekarstwa na tę chorobę, a czy są lekarstwa, które pomagają jakoś łatwiej przejść przez właśnie schorzenia wokół tej choroby?
Tak, to są enzymy, które podajemy do posiłków, to są leki, które podawane są w inhalacjach, w nebulizacjach, są to leki, które są podawane w czasie zaostrzeń, głównie antybiotyki. Są też prowadzone liczne badania nad lekami, chwilowo są wprowadzone zagraniczne leki, których miesięczny koszt terapii to 80 tysięcy złotych dożywotnio. Tak naprawdę mówi się o tym, że lekiem na mukowiscydozę jest przeszczep płuc. Stąd też rodzice dzieci, które chorują na mukowiscydozę, już od samego początku zbierają fundusze, biorąc pod uwagę to, że być może etapem leczenia będzie właśnie przeszczep płuc. A przeszczep płuc wykonywany jest najbliżej w Wiedniu, jeżeli chodzi o dzieci, i jest to koszt około 150 tysięcy złotych. Także my na samym początku tej drogi musimy być przygotowani na wszystko. Z jednej strony jest ta profilaktyka i dzięki temu nasze dziecko będzie mogło żyć normalnie, być może chodzić do przedszkola, na pewno chodzić do szkoły, ale nie możemy zapominać o tych codziennych zabiegach pielęgnacyjnych, których jest dużo więcej niż u zwyczajnego niemowlęcia.
Jak w tej codzienności waszej, w codzienności również z chorobą Ignasia, z mukowiscydozą, radzi sobie starszy brat?
Jest fantastyczny. Pilnuje Ignasia przy każdej inhalacji, rozśmiesza go, rozbawia, zagaduje, przynosi zabawki, pilnuje, żeby dobrze zjadł, a przede wszystkim jest takim bratem bardzo opiekuńczym. To znaczy, między nimi pierwszy kontakt był dopiero miesiąc po urodzeniu Ignasia. Kiedy my pojechaliśmy na porodówkę, liczyliśmy, że za dobę, dwie wrócimy do domu, ale wróciliśmy dopiero po miesiącu. Ignaś urodził się dość niebanalnie, 1 maja, a do domu wróciliśmy 1 czerwca i to był niezwykły dzień dziecka i niezwykły pierwszy dzień i pierwsze spotkanie braci. I od tego czasu ta miłość po prostu kwitnie. Oni by się na razie wycałowali na śmierć, potem pewnie się będą gryźć, ale no jeszcze mamy trochę czasu na to, żeby zmienili swoje nastawienie. Feliś jest dla Ignasia niezwykle opiekuńczym bratem, jak na 4-latka i możemy tylko być zadowoleni, że jest taki kontakt między nimi.
To chyba ciężko Feliksowi wytłumaczyć, że kiedy jest przeziębiony albo przyniesie jakąś infekcję z przedszkola, to do Ignacego nie może się za bardzo zbliżać.
To prawda, ale mamy swoje sposoby. W momencie, kiedy Ignaś jest przeziębiony, nie mamy dnia całusów, tylko mamy dzień gilgotek, mamy dzień opowiadania bajek lub mamy dzień zabaw klockami, czyli staramy się pewne rzeczy, które możemy i które na tym etapie rozwoju obu chłopców możemy wprowadzić, jakby zachowujemy, czyli nie ma całusów tego dnia, ale są gilgotki, czyli jest ten kontakt zachowany, są pewne zabawy, pewne są wyeliminowane. O pełnej izolacji absolutnie nie ma mowy.
Michalina, mam też pytanie dotyczące tej wiedzy waszej jako rodziców na temat mukowiscydozy. Kto tak najbardziej postawił was na nogi? Czy to byli inni rodzice chorych dzieci, którzy powiedzieli tak, jest taka choroba, jest ciężko, ale można z tym żyć i my sobie dajemy radę, ty sobie też poradzisz, czy jeszcze dodatkowo lekarze? Też słyszę po tobie, że jesteś bardzo silną osobą w tej chorobie i starasz się robić wszystko, żeby było jak najlepiej, bo też i nie ma wyjścia.
Dla mnie ogromnym wsparciem jest mój mąż, który powiedział, że spotkało nas to tylko dlatego, że sobie z tym poradzimy świetnie. Prawda jest taka, że to rodzice są oczywiście poza zespołem medycznym głównymi lekarzami w momencie, kiedy dziecko z mukowiscydozą jest w domu. To znaczy na naszych barkach spoczywa obowiązek kontroli wszystkiego, to o czym mówiłyśmy. I to właśnie od rodziców innych chorych dzieci, ale też od rodziców dorosłych na mukowiscydozę, których nie jest w Polsce dużo, ale troszeczkę jest. Nazywają się pół żartem, pół serio mukodinozaurami, ponieważ bywają i tacy, którzy dożywają 40 roku życia. Jest to dla nas wielkie pocieszenie i wielka nadzieja. I to właśnie rodzice i inni chorzy sprawiają, że my ogarniamy tę codzienność. I dlatego my też chętnie dzielimy się informacjami z innymi rodzicami. Ale muszę powiedzieć o jednej sytuacji, która nas spotkała, kiedy jeszcze przebywaliśmy z dzieckiem na intensywnej terapii w Toruniu. No, działy się tam dramatyczne chwile, ponieważ Ignaś oczekiwał na operację, miał sepsę, zapalenie opon mózgowych, ten początek jego był dramatyczny. Podeszła do mnie pewnego wieczoru jedna z lekarek, które też opiekowały się naszym dzieckiem i powiedziała mi jedno: teraz mamo, płacz, a za chwilę otrzyj łzy i idź dalej, bo jesteś mamą. I tak właśnie robimy. To nie jest tak, że ja jestem silna i ja nie płaczę wcale. Płaczę w poduszkę i tak pewnie będzie bardzo długo, bo to jest moje dziecko i będę się martwiła tak jak każda inna mama, chociaż tłumaczę sobie, że z tą straszną muką to mam plus 100 do bycia kwoką. Po prostu trzeba to robić. No to jest taka nasza codzienność, z którą trzeba się pogodzić i będą nas przerażały bardzo długie hospitalizacje. Będzie nas przerażała niewiedza, bo z tą chorobą wiąże się bardzo dużo przeróżnych powikłań. Od częstych chorób zatok, od polipów w nosa, przez cukrzycę, osteoporozę, niepłodność. O wszystkim tym możemy myśleć, ale tak naprawdę możemy się cieszyć tym, co mamy teraz. Iść do przodu.
Myślę, że warto zapowiedzieć niezwykle istotny dla was rodziców dzieci z mukowiscydozą tydzień.
Jest to ogólnopolski tydzień mukowiscydozy, który rozpoczyna się w ostatnim tygodniu lutego, czyli 27 lutego. Od tego dnia będą państwo dużo słyszeli o mukowiscydozie, mam nadzieję, i proszę nadstawiać uszu, ponieważ jest to choroba, która, jak się okazuje, może spotkać co 25 osobę, jeżeli chodzi o nosicielstwo. Każde z państwa dzieci ma obecnie wykonywane badania przesiewowe właśnie w kierunku mukowiscydozy. mukowiscydozy. W Dziekanowie Leśnym otwarto nowoczesne centrum leczenia mukowiscydozy. W Bydgoszczy jest fantastyczny oddział i poradnia leczenia mukowiscydozy w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.
A jeśli chodzi o nasz region, gdzieś jeszcze Toruń, Grudziądz są jakieś takie czy poradnie?
Wszyscy z regionu jeździmy do Bydgoszczy i to w Bydgoszczy mamy najlepszą opiekę. Są oddziały leczące dzieci w Rabce, obecnie w Dziekanowie, w Gdańsku, w Warszawie.
Czy przyszli rodzice, którzy chcieliby sprawdzić, czy są nosicielami, mogą się zbadać?
Jeżeli jest rodzic w grupie ryzyka, tak jak na przykład obecnie nasze rodzeństwo, czyli rodzeństwo mojego męża, istnieje możliwość, żeby skorzystać z pomocy poradni genetycznych, które są najczęściej przy szpitalach. Natomiast wydaje mi się, że przyszli rodzice, osoby planujące dopiero potomstwo, mogą zbadać się pod tym kątem tylko i wyłącznie prywatnie, ponieważ wszystkich mutacji, które trzeba byłoby wziąć pod uwagę, jest naprawdę zbyt dużo, żeby zrobić to na koszt Funduszu Zdrowia. Stąd też te badania przesiewowe, które wychwytują najważniejsze, najbardziej popularne mutacje, dzięki czemu dzieci mogą być od razu objęte fachową pomocą. Kiedyś tego nie było. Mukowiscydozę leczono tak, jakby leczyć astmę albo leczyć nawracające zapalenia płuc, a okazuje się, że to szło w zupełnie innym kierunku. Człowiek bardzo podupadał na zdrowiu, natomiast był leczony zupełnie źle, ale to wynikało tylko i wyłącznie z niewiedzy i z braku tych badań przesiewowych.
Te badania przesiewowe, przypomnijmy, one są wykonywane każdemu dziecku zaraz po urodzeniu.
Każdemu dziecku zaraz po urodzeniu pobierana jest krew ze stópki, przesyłana na bibule do, jeżeli chodzi o Bydgoszcz i o Toruń, to na pewno do Gdańska. Tam jest Centrum Badań Przesiewowych na Polskę Północną. Badania te są wykonywane m.in. właśnie w kierunku mukowiscydozy, ale także na pewno fenyloketonurii. Po 6 tygodniach rodzic, który nie otrzyma odpowiedzi, może spać spokojnie. Ten, który otrzyma odpowiedź, zapraszamy na kolejne spotkanie, tak jak my otrzymaliśmy, i jedzie, żeby dowiedzieć się, czy dziecko jest chore rzeczywiście, czy nie jest, ponieważ czasem są to tylko badania takie standardowe, które mają ewentualnie wykluczyć chorobę.
A skąd pomysł na tytuł bloga?
Co choroba? No mogłam powiedzieć po diagnozie, mój Boże, co mnie spotkało, mogłam powiedzieć za czyje grzechy, mogłam powiedzieć, co choroba. No, trzeba coś robić dalej, po prostu wstać i iść.
I tak powiedziałaś i zaczęłaś pisać też między innymi.
Tak.
Michalina Łubecka-Pietkiewicz, Cię choroba, blog matki, która pisze o Ignasiu chorym na mukowiscydozę, ale nie tylko o tym. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za to, że znalazłaś ten moment, żeby podejść do naszego studia pod Krzywą Wieżą w Toruniu i podzielić się z innymi rodzicami właśnie w Radiowym Klubie Rodzica, opowiedzieć o chorobie swojego syna, opowiedzieć, jak sobie z tym radzicie.
Dla mnie takim dużym wsparciem po diagnozie też była rozmowa z mamą pewnego 17-latka, która powiedziała, z mukowiscydozą, która powiedziała, że no tak, mój syn właśnie wraca ze skutera, właśnie był na przejażdżce. Rozumie pani, o co chodzi? Po prostu można żyć, tylko trzeba chcieć.
Powiedziała Michalina Pietkiewicz, nasz dzisiejszy pierwszy gość, mama, autorka niezwykłego bloga Cię choroba. Więcej na Facebooku.
Swim in the ocean, wanna take my time for me.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Doktor Monika Izbaner, nauczycielka języka angielskiego w 6 Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, witam.
Witam.
Przygotowujecie się do drugiej edycji akcji. Nie wiem, jak to dobrze nazwać. Czy to jest konkurs?
Ja to chyba bym nazwała czymś więcej, bo to jest uczenie młodzieży umiejętności, która przyda im się w życiu. Czyli to nie jest taki po prostu konkurs języka angielskiego, gdzie uczniowie będą sobie debatować, tylko uczą się czegoś, co przełoży się w wielu zawodach. Mam takie przekonanie, że będzie im potrzebne do wykonywania zawodu lekarza, prawnika i wielu, wielu innych.
Na czym polega cała idea akcji pod hasłem Muszkieterowie Słowa?
Muszkieterowie Słowa to, tak jak właśnie już powiedziałyśmy, to nie jest tylko konkurs, ale też cykl warsztatów. Czyli najpierw, żeby młodzież mogła wziąć udział w tym konkursie. Będą przeszkoleni przez wielu specjalistów z Polski i również z zagranicy. Będziemy bawić się w umiejętność, znaczy uczenie się publicznego mówienia oraz jak debatować, jak przekonywać
nieprzekonanych.
To nawet nie chodzi o to, żeby przekonać do swojego punktu widzenia, tylko nauczyć młodzież, jak argumentować w sposób logiczny i taki konkretny.
I żeby się nie bać.
Nie bać się, bo to jest... Myśmy to zauważyli w zeszłym roku, że młodzież spala się w momencie, kiedy ma wyartykułować coś tak od siebie. Pokazać, powiedzieć, co się myśli. I to jest coś, co młodzież spala. I to, co widzimy u młodych ludzi, kiedy mają wyrazić własną opinię.
Znasz już sposoby, jak ich przekonać do tego, żeby nie bać się wyrażać swoją opinię. Bo szkolisz się również pod tym kątem. Cały czas się doskonalisz, cały czas nad tym pracujesz, jeździsz na różne warsztaty, szkolenia dla nauczycieli. Jak do nich dotrzeć? Jak ich nauczyć tego, żeby się nie bać, żeby być odważnym w wyrażaniu swoich opinii? Bo najczęściej jest tak, że oni się wstydzą. Wstydzą się tego, że ktoś ich wyśmieje.
Wiesz co, to chyba jest ułomność naszej polskiej szkoły. Młodzież boi się wyrazić własną opinię, bo boi się tego, że właśnie zostanie skarcona za to, że nie wpasowują się w jakiś schemat. I naszym celem jest przekonanie, że to, co mówią, jest bardzo wartościowe. Ważne jest to, w jakiej formie to mówią. I to troszkę było widać przy okazji wyborów, na przykład prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo często w jakichś publikacjach czy audycjach radiowych mówiono o tym, jak wspaniale przygotowywani są do tego mówienia publicznego i argumentowania Amerykanie. Jako wielki przykład był podawany Barack Obama, jako niesamowity specjalista w dziedzinie publicznego mówienia. No, trochę mniej prezydent Trump. To, co mnie ujmuje u Baracka Obamy, to jest ta autentyczność i to jest coś, czego próbujemy nauczyć naszą młodzież, żeby nie byli sztuczni w tym, co mówią, żeby to, co mówią, to było od nich, tak gdzieś z głębi serca. I Barack Obama to pokazuje, że potrafi się rozpłakać, potrafił się rozpłakać w czasie swoich przemówień, potrafił rozśmieszyć.
Specjaliści mówią, że trzeba mieć to coś w sobie, żeby na takim luzie, kiedy trzeba na luzie, kiedy trzeba na poważnie, kiedy trzeba z dystansem do siebie i do świata mówić. Czy można się tego nauczyć?
Tak, zdecydowanie. Na swoich szkoleniach właśnie podkreślam to, że to jest taki mit, że dobry mówca to jest taki, który się urodzi z tą umiejętnością. To nie jest prawda. To znaczy, oczywiście, fajnie
to jest. Pomaga.
Tak, oczywiście, że tak.
To coś.
To coś, ale tego można się nauczyć i jest kilka takich kruczków, zasad, trików. Jeżeli je znamy, potrafimy zdobyć naszą publiczność.
21 kwietnia w 6 Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy pierwszy etap Muszkieterów Słowa. Pamiętam, w ubiegłym roku przyglądałam się temu, co działo się u was w szkole i rzeczywiście emocje sięgały zenitu. Ja się nie spodziewałam, nawet sama się nie spodziewałam, że to będą tak gorące dyskusje, że młodzież tak się wciągnie w te tematy. To są mi tematy lekkie, łatwe, przyjemne, codzienne, ale są też kontrowersyjne. Czekacie na zgłoszenia szkół z całego regionu.
Tu takie małe sprostowanie. Mhm. Bo w zeszłym roku faktycznie był to konkurs regionalny. Głównie skupiliśmy się na szkołach bydgoskich i szkołach takich tutaj z okolicy Bydgoszczy. Natomiast sukces tej pierwszej edycji był tak ogromny, że ludzie z całej Polski zaczęli do nas pisać i zostaliśmy zachęceni między innymi przez taką organizację szkoleniową LANG z Warszawy do tego, żeby rozpropagować tą ideę na całą Polskę i oni będą nam w tym pomagać.
Nieregionalny. tym roku, tylko ogólnopolski.
Ogólnopolska, już.
Druga edycja ogólnopolska.
Tak, tak. Także,
no to wyzwanie przed organizatorami niemałe.
Jest to niesamowita organizacja, ale jest dużo życzliwych osób, które zauważyły potencjał w tym konkursie, idei właśnie, nauczenia młodzieży kulturalnego debatowania.
Po angielsku, przypomnijmy.
Po angielsku. Myślę, że taką perełką dla nas w zeszłym roku była Bethany Cagnol z Francji, która szkoliła nas i pokazywała, że nie trzeba być agresywnym w tej debacie, bo w mediach widzimy tą agresję polityczną, natomiast ona pokazywała, że można się tym bawić. W tym duchu chcemy prowadzić właśnie te warsztaty i konkurs.
No dobrze, to mamy ustalone, że ogólnopolskie, co nie wyklucza oczywiście, że regionalne szkoły z regionu mogą się zgłaszać, jak najbardziej o to prosimy. Muszkieterowie Słowa, pierwszy etap 21 kwietnia, mamy luty, do końca lutego.
Tak, zapraszamy wszystkie szkoły. Drużyny są czteroosobowe.
Czyli co, szkoła na przykład, powiedzmy, nie wiem, z miasta X lub miasteczka Y w naszym regionie. Cztery osoby, które dobrze mówią po angielsku?
Tak, to no, musi być to poziom B2, bo musi być taka...
B2, czyli?
To jest taki poziom matury rozszerzonej. Mniej więcej na tym poziomie powinien być uczestnik tej debaty.
Czy tu są obostrzenia co do wieku młodzieży?
Nie, to są debaty dla licealistów.
To mogą być w jednej grupie dzieci w różnym wieku?
Tak, ale ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Z jednej szkoły ponadgimnazjalnej.
Tak, przyjmujemy dwie drużyny z jednej szkoły. Drużyny są czteroosobowe.
Plus opiekun?
Plus opiekun, oczywiście.
Który nie bierze udziału w tej debacie?
Nie, ale zagrzewa mocno do walki.
Jak się zgłaszać?
Zgłaszać się przez naszego maila szkolnego, czyli sekretariat@wilo.bydgoszcz.pl albo też przez naszego Facebooka, czyli na nasz fanpage, czyli jeżeli ktoś wpisze Muszkieterowie Słowa, to na pewno nas znajdzie.
I teraz co dalej z tymi osobami, z tymi drużynami, które do końca lutego się do Was zgłoszą?
10 marca planujemy cykl warsztatów. Te warsztaty będą trwały przez cały dzień i trenerka właśnie z Oxfordu, Małgorzata Warmińska, poprowadzi taką główną część. Połączy się z nami Bethany Cagnol z Uniwersytetu we Francji. Ja również będę prowadziła te warsztaty krótkie. Tutaj skupię się właśnie, ostatnio fascynuje mnie Barack Obama i tym razem, bo w zeszłym roku prowadziłam ogólnie z publicznego mówienia, a w tym roku chciałabym trochę pokazać właśnie ten fenomen Obamy i Tonego Blaira. I Krzysztof Chyrzyk, który jest założycielem Bydgoskiej Akademii Mówców, no i jest specjalistą w dziedzinie debat oksfordzkich.
To w marcu. I potem?
10 marca będzie ten cykl warsztatów. 11 marca zapraszamy na sparingi, także też drużyny będą mogły pod okiem sędziów popróbować, czyli będziemy mogli przerywać, komentować, mówić, co jest nie tak. I zarówno pod względem technicznym, bo na początku młodzież trochę się technicznie gubi, bo ta debata moja ma ściśle określony harmonogram. Też podpowiadać, czego nie robić, co robić, jak zdobywać punkty, ale przede wszystkim, jak się dobrze bawić.
Te warsztaty i spotkania w marcu, one są płatne?
Tak, warsztaty kosztują 10 zł i...
Od osoby.
Od osoby, ale tak naprawdę to pokrywa koszty posiłku, dlatego, że chcemy przez cały dzień zapewnić jakieś ciastka, herbatę, także to jest właściwie pokrycie takich drobiazgów, jeżeli chodzi o wyżywienie oraz wszelkie materiały szkoleniowe. Są już dwie drużyny z liceum numer 6, są drużyny z Gdańska, odezwała się do nas Warszawa, także najprawdopodobniej też z takim kierunkowym szkoleniem pojedziemy do Warszawy.
No apelujemy do szkół w całym naszym regionie, żeby się odzywali właśnie do Was, do 6 liceum ogólnokształcącego, zawsze w sekretariacie, myślę, że też warto zadzwonić, tak, i upewnić
ja
się,
ja mocno
zapytać.
Liczę na dziewiątkę, która jest silną szkołą.
A ja na jedynkę.
I na czwórkę. To były drużyny, które brały udział w zeszłym roku i naprawdę świetnie się spisały.
Tego 21 kwietnia będzie pierwszy etap. I co później?
Tego 21 wyłonimy najlepszą drużynę polską. Ta drużyna zmierzy się w debacie. Cały czas pracujemy nad tym. Na pewno drużyna z Francji będzie to, tak jak w zeszłym roku, była debata przez Skype'a. Pracujemy nad tym, żeby przyjechała do nas jeszcze jedna szkoła ze Słowenii i być może uda nam się zrobić taką debatę na żywo. Tutaj, jeżeli chodzi o wyłonienie tej drużyny, najlepszej drużyny polskiej, to myślę, że będą to emocje takie konkursowe. Natomiast jeżeli chodzi o tą międzynarodową, to jeszcze będzie to w formie takiej zabawy. Ja mogę tylko powiedzieć taki jeden komentarz jednej uczennicy, która w wakacje po tym konkursie pojechała do pracy, została zaangażowana przez jedną firmę na targi. Na początku ten pracodawca był taki troszkę niechętny, bo dosyć młoda osoba, 18 lat, a potem jak ten szef zobaczył, jak pracuje, był oniemiały, bo ta uczennica musiała zarówno po polsku, jak i po angielsku na tych targach przekonywać uczestników tych targów, aby przyszli do danego stanowiska. I potem podpytywał ją, skąd ta swoboda zaczepiania obcych ludzi i ta umiejętność właśnie argumentacji, i powiedziała, że to jest wszystko owoc ćwiczeń związanych z debatami. Także dla nas to był po prostu miód na serce i taki dowód, że to nie jest tylko konkurs.
Tak sobie pomyślałam teraz, że taki nowy element w nauczaniu języka angielskiego się pojawia. Tak się fajnie zaczyna rozwijać. Ćwiczenia debatowania, rozmawiania na forum.
Ja mogę powiedzieć, że to jest właśnie to, od czego to się wszystko zaczęło, czyli zdanie sobie sprawy, że u nas w Polsce nie ma tradycji debatowania. To znaczy jest, bo nie mogę oczywiście powiedzieć, że tego nie ma w ogóle, bo jest po polsku. Są debaty oksfordzkie, Mistrzostwa Polski w debatach oksfordzkich odbywają się w Poznaniu. Natomiast nie ma niczego takiego po angielsku. Jak uczennica właśnie z liceum numer 6 wygrała konkurs krasomówczy, pojechałyśmy do Londynu i dla mnie to było objawienie takie, że wszyscy nauczyciele zgodnie powtarzali, że każdy, kto bierze udział w tym konkursie, ma jakieś doświadczenie w debatowaniu. Że tam nabiera tej takiej ogłady w mówieniu, tej swobody, tego luzu. I to spowodowało właśnie, było tą iskierką do tego, żeby zacząć ten konkurs tutaj w Polsce.
Drugiego Obamy już nie będzie, ale kto zabronił uczyć się od najlepszych, prawda?
Dokładnie.
Muszkieterowie słowa, 21 kwietnia pierwszy etap, ale do końca lutego to przypominamy i apelujemy do szkół z naszego regionu, do szkół ponadgimnazjalnych, pod hasłem Muszkieterowie słowa na Facebooku. Tam więcej szczegółów również.
Też chciałam powiedzieć właśnie, że jedna z nauczycielek, która również była opiekunką jednej z grup uczestniczącej w zeszłym roku, powiedziała taką bardzo fajną rzecz, że udział w tym konkursie też uświadomił jej, że czasem bez sensu wymagamy od uczniów na przykład uczenia się listy słówek, gdzie dzisiaj każdy chodzi ze smartfonem i jeżeli nie zna jakiegoś słówka, to po prostu sobie sprawdzi to słówko. Natomiast to jest taka umiejętność, która jeżeli nie będzie wyćwiczona, to jest to czas stracony. Także zamiast właśnie wymagać od naszych uczniów takiej bezsensownego uczenia się na pamięć, nauczmy czegoś bardziej wartościowego.
Doktor Monika Izbaner, nauczycielka języka angielskiego w 6. Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Muszkieterowie słowa to więcej niż konkurs. Bardzo ciekawa akcja, bardzo ciekawa inicjatywa. Dużo ciekawego można dla siebie z tego wynieść. Polecam bardzo gorąco i przypominamy, pierwszy etap 21 kwietnia, a zgłoszenia do końca lutego.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Jest drobiazgowa i wnikliwa. 15 lat poświęciła na badania, pracę i pisanie swojej habilitacji. Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. To tytuł pracy habilitacyjnej, a jednocześnie książki Beaty Bonny, dyrektorki Przedszkola Akademickiego w WSG w Bydgoszczy. Od wielu lat Beata Bonna z powodzeniem łączy pracę naukową i prowadzenie przedszkola. Przekonuje też rodziców, jak ważna w życiu dziecka jest muzyka.
Od 15 lat zajmowałam się właściwie badaniami dotyczącymi zdolności i kompetencji muzycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, co stało się podstawą napisania pracy habilitacyjnej wydanej niedawno, a tytuł ten uzyskałam w zeszłym roku. Praca dyrektora przedszkola jest dla mnie o tyle ciekawa i jest wyzwaniem, ponieważ jakby jest czymś, czym do tej pory się nigdy nie zajmowałam i jednocześnie umożliwia mi pozyskiwanie nowych kompetencji i dalszy rozwój, aczkolwiek w innym niż dotychczas wymiarze.
Na ile można połączyć pracę naukową, robienie habilitacji, która już za panią, z pracą właśnie osoby, która stoi jednak na czele tak odpowiedzialnego miejsca, jakim jest przedszkole?
Jest to dosyć trudne połączenie, natomiast nie niemożliwe. Trzeba sobie tak doskonale zorganizować czas, aby mieć ten czas na pisanie artykułów, pisanie książki w tym wypadku, a jednocześnie zarządzanie przedszkolem. Nie jest to zadanie łatwe, ale nie niemożliwe do zrealizowania. Dla mnie to nie ma aż takiego znaczenia bycie tytułowanym Znaczenie ma to, że po prostu osiągnęłam swój cel zamierzony i że udało mi się to wszystko zrealizować tak, jak zaplanowałam. Po to mi to jest, że rozszerzam moje możliwości, moją wiedzę, moje doświadczenie i ja to traktuję jako nowe wyzwanie. Coś zawsze jest w życiu po coś i w niektórych momentach doceniamy to, co nam się w życiu przytrafiło, ponieważ to w późniejszej pracy procentuje. Praktyka jest niezwykle istotną rzeczą w badaniach. Możliwość zanurzenia się w tej praktyce jako dyrektor czy jako nauczyciel. Ja też mam doświadczenia jako nauczyciel w przedszkolach, w szkole, w wieloletniej pracy ze studentami. I po prostu to się przekłada też na analizy materiału badawczego. Pozwala mi szerzej spojrzeć na pewne zagadnienia, ponieważ jestem nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem.
Co rodzina na to?
No, rodzina niezwykle się cieszy, tym bardziej, że byłam przez wiele lat wyłączona z takiego normalnego życia rodzinnego. Wielu rzeczy musiałam sobie odmawiać, ale tak to jest, że jak stawiamy przed sobą takie, a nie inne cele, to musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Natomiast teraz zamierzam jakby nadrobić te wszystkie braki, pożyć tak trochę bardziej normalnie. Moment, kiedy ja zetknęłam się z taką fascynującą teorią Edwina Gordona, amerykańskiego pedagoga, psychologa muzyki, niestety już nieżyjącego. I to był taki zwrot w moim zawodowym życiu, fascynacja niezwykła tą teorią i praca badawcza nad możliwością włączenia i wykorzystania tej teorii w praktyce edukacyjnej. Muzyka, tak jak pozostałe obszary aktywności dziecka, jest ważna. Do tej pory niestety w naszym społeczeństwie, i to nie tylko wśród ludzi nie zajmujących się pedagogiką, pokutuje takie przekonanie, że właściwie muzyką zajmują się wszyscy, zatem nie należy się nad nią w sposób szczególny pochylać, a tym bardziej w sposób badawczy. Otóż najnowsze badania mówią o tym, że muzyka jest tak samo ważna w rozwoju dziecka, a dodam jeszcze, że ma o tyle ciekawą właściwość, że jako jedyna, udowodniono to naukowo, restrukturyzuje mózg, a więc przyczynia się także do usprawnienia procesów poznawczych. To właśnie między innymi wynika z moich badań. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, głównie skupiam się na kompetencjach i zdolnościach muzycznych, na uwarunkowaniach tych zmiennych. I to, co młodzi ludzie mogliby wynieść, to właśnie taki szacunek większy do tego obszaru edukacji muzycznej, a także zainteresowanie samą muzyką i tym, że warto edukować dzieci muzycznie już nie tylko w szkole, przedszkolu, ale też od urodzenia, bo Gordon o tym także mówi.
A co by pani powiedziała rodzicom, w których dziecko mówi, chce grać na pianinie?
Trzeba by było stwierdzić, czy to dziecko jest rzeczywiście gotowe do tego, żeby uczyć się grać na instrumencie. A przede wszystkim musi poprawnie śpiewać, w miarę poprawnie i być rytmiczne w tym, co robi. I to jest taki wyznacznik do tego, że ale oczywiście też fizyczne warunki musi spełniać. Na przykład budowa ręki, tak, wielkość rączki, to też jest to niezwykle ważne. Budowa fizyczna dziecka, tak, jego wytrzymałość fizyczna także i takie aspekty. Jeżeli takie warunki dziecko spełnia, to oczywiście jak najbardziej wskazane jest rozpoczęcie nauki gry, przy czym no właśnie nie ma tutaj takiego miernika. Większość dzieci osiąga gotowość w wieku 6 lat, natomiast są również dzieci, które wcześniej potrafią być rytmiczne, rytmicznie poruszać się. Także tutaj jest to sprawa bardzo indywidualna.
A co by pani powiedziała mamie albo tacie, którzy mówią, chciałabym, aby moje dziecko grało na skrzypcach, bo ja gram. Albo żeby grało na jakimkolwiek instrumencie, albo żeby śpiewało, bo ja jestem muzykiem.
Znaczy warto obserwować dziecko, warto wprowadzać dziecko w świat muzyki, ale nie wiem, czy warto oczekiwać, że dzieci będą spełniały marzenia rodziców. Dziecko musi iść własną drogą i trzeba rozpoznać zdolności dziecka w każdym kierunku. Jeżeli to są zdolności muzyczne, to jak najbardziej w kierunku muzycznym, ale jeżeli to są zdolności językowe, matematyczne, to tutaj przeciąganie dziecka na swoją stronę nie zawsze ma sens. Ja nie jestem takim zwolennikiem, żeby dzieci realizowały nasze marzenia. Zdolności muzyczne nie zawsze są dziedziczone, tak jak inne zdolności. Czasami są, czasami nie są, więc jeżeli ktoś ewidentnie nie chce, no to należy mu pozwolić iść własną drogą, aczkolwiek zrobić wszystko, aby dać możliwość poznania muzyki, rozpoznać po prostu dziecka możliwości, czyli prowadzić oddziaływania, które te możliwości w przyszłości ujawnią. W wieku przedszkolnym zdolności cały czas się zmieniają, ponieważ jest to czas rozwoju zdolności. I w tym okresie wyrokowanie, że dziecko ma na przykład wysokie zdolności albo niskie, jest trochę wyrokowaniem zbyt na wyrok. wprost, ponieważ aby powiedzieć rzeczywiście, że dziecko jest uzdolnione, trzeba by było przeprowadzić test, który jest takim narzędziem miarodajnym. Natomiast oczywiście, jeżeli dziecko wykazuje zachowania muzyczne, to na podstawie tych zachowań mogę stwierdzić, że ono rzeczywiście jest uzdolnione. Natomiast jeżeli dziecko takich zachowań nie wykazuje, to ja nie mogę powiedzieć, że ono nie jest uzdolnione, ponieważ jego zdolności w tym okresie intensywnego rozwoju wahają się i to tak się dzieje do około 9 roku życia. Więc dopiero po tym okresie możemy coś na temat zdolności tak naprawdę wyrokować. Jeżeli robimy dobrze w zakresie stymulacji odpowiedniej zdolności muzycznych, no to mają one szansę się ujawnić. Natomiast jeżeli te oddziaływania są kiepskie, bądź nie ma ich wcale, no to potencjał zdolności niestety obniża się, no i to zostało udowodnione, no nie tylko w mojej pracy, ale w wielu innych badaniach. Jest coś takiego jak właśnie predyspozycje do preferowanie pewnej barwy instrumentu. Ta preferencja powoduje, że jeżeli gramy na instrumencie, uczymy się grać na instrumencie, którego barwę lubimy, to badania znowu kolejne wykazały, że dzieci takie raz, że dłużej uczą się grać i są bardziej wytrwałe w tym i odnoszą większy sukces.
Powiedziała Beata Bonna, doktor habilitowana, wykładowca i dyrektor Bydgoskiego Przedszkola Akademickiego w USG. Raz jeszcze przypomnę wszystkim zainteresowanym tytuł tej publikacji: Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Jak nam zdradziła pani doktor habilitowana Beata Bonna, książka jest również dostępna w bibliotekach. A na zakończenie, jak zwykle, nasz stały cykl Tacy Sami i Michał Zaremba.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
W cyklu Tacy Sami zaprosimy dziś na konferencję, która odbędzie się 23 lutego w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu. Mogą się na nią zgłaszać rodzice, nauczyciele i terapeuci.
Anna Górzyńska, pedagog szkolny w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu. Konferencja ma tytuł Wszyscy pracujemy na sukces dziecka. Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19. Zależy nam na tym, aby pokazać, jak pracują dzieci ze spektrum autyzmu na lekcjach oraz na zajęciach specjalistycznych typu integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, korekta wad postawy, logoterapia, terapia prowadzona metodą Marii Montessori, czy też trening uwagi słuchowej według Tomatisa. Takich zajęć rehabilitacyjnych mamy bardzo dużo w szkole, a dzięki nim dzieci po prostu mogą się bardziej rozwijać.
Tutaj padło parę takich terminów, może nieznanych, ale też żebyśmy zrozumieli, na czym te zajęcia polegają, w czym mają pomóc dzieciom.
Czyli oprócz typowych zajęć lekcyjnych, jak język polski, matematyka, zajęć środowiskowych, czyli takich zajęć lekcyjnych mamy dodatkowo zajęcia rehabilitacyjne. W każdej klasie, w zależności od orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i wskazań dla dziecka, każde dziecko ma w zasadzie indywidualnie przyznane zajęcia rehabilitacyjne. Jeżeli jest to wskazanie do terapii ruchowej, wtedy ma rehabilitację ruchową ze specjalistą lub też korektę wad postawy. Natomiast jeżeli ma kłopoty z koordynacją ruchową, taką w głębszym stopniu ze wskazaniem lekarskim, ma integrację sensoryczną w specjalnie przygotowanych do tego gabinetach, które są specjalnie wyposażone. No trudno mi teraz szeroko o tym opowiadać, natomiast są to specjalne przyrządy, piłki, kolorowe zabawki, kolorowe przyrządy, dzięki którym ta integracja u dziecka może się rozwijać. Ponadto trening uwagi słuchowej według Tomatisa, też na specjalistycznym sprzęcie prowadzony przez terapeutów, którzy mają do tego specjalne przygotowanie.
Ta regularność w tych ćwiczeniach, w tych zajęciach jest bardzo ważna.
Tak, bardzo istotna, bo dzięki temu na bieżąco rozwijane są jego umiejętności, bo na to kładziemy w zasadzie nacisk, żeby nie skupiać się na deficytach szczególnie, natomiast rozwijać możliwości, umiejętności w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu, bo każde dziecko ma w sobie pewnego rodzaju umiejętności, zdolności, należy je tylko umiejętnie rozwijać.
Co Państwa zaskakuje w pracy z dziećmi? Na korzyść oczywiście.
No między innymi to, że dziewczynka, która niewiele mówiła, nagle okazała się solistką, przepięknie śpiewającą, która bierze udział w wielu konkursach szkolnych, szkołach międzyszkolnych, wojewódzkich i rzeczywiście zdobywa laury. Przepięknie dzieci rysują, dlatego też w szkole organizowanych jest przez naszą placówkę, jak również bierzemy udział w wojewódzkich konkursach plastycznych. Nasza szkoła nosi imię błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego i tu też organizujemy już w tym roku w rocznicę właśnie śmierci 23 lutego, wtedy kiedy będzie odbywała się ta konferencja, finał 7 już edycji konkursu pod tytułem Czarno-białe obrazy z życia błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. We wszystkich naszych działaniach w zasadzie wspiera nas Urząd Miasta Torunia, ale i również Urząd Marszałkowski, który nas wspomaga, gdzie otrzymujemy również różnego rodzaju nagrody jako szkoła, jako całość. No i staramy się jak najwięcej rozwijać te możliwości dzieci.
A jak wyglądają te bezpośrednie relacje Państwa z dziećmi?
Pracując 25 lat w tej szkole, ja się czuję w zasadzie chyba drugą matką jak rodzic, bo w zasadzie my musimy znać dzieci, no mówiąc kolokwialnie, od podszewki. Nie tylko z tego, co otrzymujemy z dokumentacji lekarskiej czy z dokumentacji z orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale tak po prostu poznać te dzieci tak naturalnie, w ich naturalnych relacjach rówieśniczych, w relacjach z nami, z terapeutami, z nauczycielami. I myślę, że chyba wiele naszych działań jest też intuicyjnych. Intuicja pedagoga, terapeuty, nauczyciela. Przyznam szczerze, że wszyscy nasi pracownicy, nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie, aby pracować z dziećmi niepełnosprawnymi, z dziećmi z dysfunkcją intelektualną, z dysfunkcją ruchową, jak również z dziećmi z autyzmem.
Jakie kłopoty największe są? Brak może zrozumienia ze strony otoczenia?
Znaczy ja myślę, że te czasy się już zmieniły, że osoby niepełnosprawne jak gdyby pełnoprawnie uczestniczą w tej chwili w życiu społecznym, w życiu szkoły i ku temu też służą nasze działania integracyjne. W 2009 roku w szkole powstało Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich rodzin, 19. I tutaj też bierzemy udział w konkursach i dzięki temu uzyskujemy finanse na organizację festynów, dużych bardzo, w których bierze udział ponad 200 osób. Organizujemy tym dzieciom wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, terapii różnego rodzaju. W zasadzie nie odczuwamy my jako terapeuci, aby te dzieci w jaki sposób się różniły i społeczeństwo również zupełnie inaczej patrzy w tej chwili na osoby niepełnosprawne.
Na koniec zaprosimy raz jeszcze na konferencję, ta 23 lutego.
Zaczyna się o godzinie 9. Konferencję poprowadzi doktor habilitowany Józef Wiedewesel. Jest przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji. Wystąpienie, wykład będzie miał profesor doktor habilitowany Jacek Błyszyński z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Tematem wystąpienia będzie podejście dychotomiczne do etiologii zaburzenia spektrum autyzmu. Wystąpi również pani magister Natalia Gumińska z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Przedstawi nam temat dotyczący budowania pozytywnej relacji z osobą z autyzmem na podstawie doświadczeń z Instytutu w Stanach Zjednoczonych, z Instytutu z Centrum Autyzmu. Będzie gościem naszym również dr Elżbieta Rolka-Raginia, psychiatra dziecięcy i przedstawi nam temat za i przeciw terapii farmakologicznej. Po czym uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych przez naszych nauczycieli. Zespołu szkół nr 6 w Toruniu, jest to szkoła podstawowa specjalna nr 19 i gimnazjum specjalne nr 19. Osoby, które chciałyby wziąć udział, dotyczy to nauczycieli, terapeutów, ale także rodziców, mogą pobrać formularz zgłoszeniowy na stronie szkoły www.zs6torun.com do 17 lutego.
A jeżeli mają Państwo do nas pytania, prosimy pisać na adres tacysami@radiopik.pl. Michał Zaremba, do usłyszenia.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
Na dziś w Radiowym Klubie Rodzica to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. W przyszłym tygodniu Tomasz Kaźmierski, Bogumiła Wrysiło, kłaniam się. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, my
guess I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know. 'Cause I'm taking it step by step.